Witamy Was w drugim w tym roku odcinku do kompresora. Jest ze mną jak zawsze Magda Maksymiuk.
Jest Sebastian Pytel.
Dzisiaj mamy moc filmowych premier. Ten rok 2015 zaczął się jak marzenie. Filmów jest bardzo dużo, wszystkie są bardzo dobre. Wszystkie zdobywały nagrody w różnych częściach świata. Także nie nazwiemy tego klęską urodzaju, ale na pewno dobrobytem co niemiara w kinie w styczniu. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was pięć filmów. Pięć filmów w sumie z różnych bajek, natomiast wszystkie, tak jak już wspominałem, dostały nagrody. Zacznijmy od filmu Whiplash. Filmu, który dostał nagrodę w Sundance w zeszłym roku. Wygrał ten festiwal. Oczywiście naszym zdaniem zasłużenie, ale może oddam Magdzie głos, bo jest wielką fanką od początku.
Jestem wielką fanką. Ja tego filmu oczywiście nie widziałam na Sundance, tylko znacznie później. To był festiwal, American Film Festival w październiku, ale ten film jakby od razu wzbudził moje ogromne emocje i naprawdę coś absolutnie niesamowitego działo się podczas całej tej projekcji, aż po zakończeniu napisów końcowych serce waliło jak młotem, bo to jest taki film, który jest z założenia filmem niezależnym, ale on zdobywa niesamowicie dużo fanów, jak widać także wśród akademików, ponieważ dostał kilka nominacji do Oscara i to w takich poważnych kategoriach.
Tak, to jest 5 nominacji.
To jest jak na taki film, prawda? A co więcej, Damien Chazelle, czyli reżyser i scenarzysta tego filmu, nie skończył 30. Co jest trochę... Zazdrość. Co jest właśnie trochę takie bulwersujące nawet, ale jednocześnie mu strasznie kibicuję, bo rzeczywiście to jest ktoś, kto ma niesamowity potencjał. To nie jest jego debiut, ale już w tym świecie filmowym się trochę obraca. Natomiast jeśli chodzi o samą Whiplash, to jest film bardzo słusznie, zresztą o tytule nieprzetłumaczonym, bo w zasadzie ciężko byłoby cokolwiek powiedzieć, żeby streścić jakoś tą historię. W każdym razie mamy do czynienia z młodym adeptem perkusji, jak widzicie teraz na trailerze, który gra już w zasadzie nie amatorsko, już to jest profesjonalista, ale cały czas próbuje te swoje umiejętności jakoś w pewien sposób poszerzać, jakby starać się coraz bardziej, no i trafia do właśnie tego niesamowitego J.K. Simmonsa, który zostaje jego nauczycielem, jest dyrygentem w jeszcze bardziej profesjonalnej orkiestrze jazzowej. No i właśnie zaczyna się piekło dla młodego artysty w tej roli Miles Teller. No i cóż, i właśnie wtedy zaczynają się te prawdziwe emocje. Ten niesamowity montaż tego filmu jeszcze to wzmacnia, oprócz tej wspaniałej muzyki. Ja nie wiem w zasadzie, co można jeszcze powiedzieć na ten temat. To jest po prostu film kompletny dla mnie.
To jest petarda. Ten film się ogląda niesamowicie. Odbiera się na każdym poziomie emocjonalnym. Mhm. Od samego początku do samego końca. No zresztą ten koniec, w którym tak naprawdę brzmi muzyka, które i kadrowanie nauczyciela i ucznia, gdzie ta cała scena jest podobna. Pamiętam, że chyba to jest ponad 10 minut.
Tak,
jest wygrana na spojrzeniach i na muzyce. No to jest realizacyjnie perfekcja. No i tam jest też mnóstwo tematów, które się przewijają. To jest relacja mistrz-uczeń, ona jest wielopoziomowa, z początkiem jako pewną fascynacją, pewnym podziwem, pewnym wycofaniem się ucznia, aż do zrównania się z mistrzem, a na końcu do pewnej zgody na poziomie perfekcji. To, co jest też w tym filmie umiejące, to jest aktorstwo. Tak naprawdę J.K. Simmons daje to niebywały popis. On, jego rola była porównywana z rolą Arlie Embraya z Full Metal Jacket Kubricka i coś w tym jest. Także Whiplash można odebrać jako bardzo ciekawy film, też czysto komercyjny. To nie jest to film zamknięty na pewną grupę osób. Nie jest to film artystyczny w tym złym znaczeniu, że on jest hermetyczny, że to się z jednym słowem tylko kojarzy. To jest film, który się świetnie ogląda. On jest bardzo dobrze zmontowany, jak tutaj widzicie też na zdjęciach. Sama gra na perkusji nie opiera się tu na przyjemności i na tym, co w większości filmów muzycznych mogliście zobaczyć. Tutaj po prostu leje się krew i pot. To jest czysto fizyczna robota. To docieranie do perfekcji to jest też zdzieranie skóry ze swojego ciała.
niesamowicie naprawdę, jak ten młody reżyser potrafił tymi swoimi aktorami tak zawładnąć, że J.K. Simmons, który w zasadzie do tej pory grywał najczęściej role drugoplanowe i to jest aktor, który powiedzmy ta kategoria aktora, którego znamy, ale nie wiemy jak się nazywa i teraz już myślę, że nie ma żadnych wątpliwości jak się nazywa J.K. Simmons i że moim skromnym zdaniem powinien dostać tą nagrodę, mimo że jak wiadomo Oscary nie są wyznacznikiem bynajmniej jakości filmu. No i młody Miles Teller, który już wielokrotnie pojawiał się w filmach dla młodzieży i trochę bardziej poważnych. Pamiętamy go z filmu The Spectacular Now, wspaniałego z Shailene Woodley. Od tego tak, zaczęła się jego kariera. Też mi się tak wydaje właśnie. No i teraz Whiplash to jest no, mój faworyt w zasadzie nie tylko stycznia, chyba całego roku. Mamy tak już, prawda? W zeszłym roku w styczniu widzieliśmy Wilka z Wall Street, teraz widzimy Whiplash.
Tak, i to był też drugi stycznia, także tak, sam początek roku zapowiada nam od razu mocnego pretendenta do najlepszego filmu, do czołowej dziesiątki 2015 roku.
Dla mnie na pewno. To co, teraz chyba przejdziemy do od muzycznych dramatów do sportowych dramatów. Myślę, że teraz jest właśnie czas, żeby porozmawiać o filmie Foxcatcher w reżyserii Bennetta Millera z gwiazdorską obsadą, którą nie do końca zawsze rozpoznaliśmy pod toną charakteryzacji. Rozmawialiśmy już o roli Steve'a Carella,
tak, to będzie
naczelnego komika Hollywood. No właśnie, więc jeśli możesz, bo Bennett Miller to jest też twórca wcześniej i filmu Moneyball i filmu Capote i oba te filmy zdobyły uznanie szerokiej rzeszy publiczności i krytyków. No i teraz Foxcatcher, mówiłeś już wcześniej, że to stanowi dla ciebie pewien problem.
Charakteryzacja Steve'a Carella, ale do tego możemy wrócić później. Może najpierw będziemy kontynuować kwestię Bennetta Millera, bo to jest też niezwykła osobowość w kinie amerykańskim. On zrobił dwa filmy, o których już wspomniałaś, ale to były filmy na tyle dobre, że on wyrobił sobie, nie chcę powiedzieć markę, ale nazwisko i odrębny styl. Foxcatcher jest filmem Bennetta Millera. To widać od samego początku do samego końca, że to jest jego rytm opowiadania, jego sposób prowadzenia narracji, że jego nie pomylimy z innym reżyserem. To też jest zastanawiające, bo on jest takim reżyserem bardzo nieamerykańskim. On nie stosuje w filmach żadnych fajerwerków, nie daje jakichś wyraźnych punktów, znaczy nie sygnalizuje wyraźnych punktów dramatycznych. U niego wszystko przewija się powoli i bardziej na gruncie emocjonalnym niż kulminacyjnym. Także Bennett Miller po raz trzeci już udowadnia to kontynuuje jakby swój pogląd na kino. Foxcatcher jest historią wziętą tak naprawdę z prasy o dwóch braciach, Davidzie Schulzu
i Marku Schulzu,
którzy byli złotymi medalistami olimpijskimi. No i którzy, tutaj już może nie będę dopowiadał tego, co wydarzyło się naprawdę, no w każdym razie jeden z nich, czyli Mark Schulz, dobrze pamiętam, został wzięty pod kuratelę multimilionera.
Tak, Johna DuPonta i to jest właśnie roli Steve Carell.
I to jest właśnie rola Steve'a Carella. John DuPont postanowił stworzyć własną drużynę zapaśniczą, a Mark Schulz był tutaj idealnym kandydatem, on został trochę zapomniany po zdobyciu tego medalu. No i cały film opiera się właśnie na takich niuansach między Markiem Schulzem, jego bratem, a Janem DuPontem. Także może tyle, jeżeli chodzi o fabułę.
Tak, bo rzeczywiście ona nie jest skomplikowana. W zasadzie te relacje to jest główna oś tego filmu, tej narracji. Natomiast rzeczywiście akcja dosyć długo się rozwija i tam nie ma jakichś rzeczywiście, tak jak mówiłeś wcześniej, ani stylistycznych fajerwerków specjalnie, ani takich jakichś zwrotnych momentów. Tam w zasadzie jest... W związku z tym, że jest to dramat sportowy, często akcja się rozwija od jakiegoś wydarzenia sportowego do jakiegoś wydarzenia sportowego, więc mamy i Mistrzostwa Świata i później jest to rzeczywiście Olimpiada. W międzyczasie właśnie te stosunki rodzinne się raz psują, raz naprawiają. To są takie niuanse, ale rzeczywiście jeśli chodzi o rolę Steve'a Carella, mnie osobiście to się bardzo podobało, co on zrobił z tą rolą. Rzeczywiście można mieć pewne zastrzeżenia pewnie o tym zaraz jeszcze powiesz, do tej charakteryzacji, która była nakładana zapewne warstwami, ale ten specyficzny wyraz twarzy, Johna DuPonta, już nawet nie myślę o Steve Carellu, tylko, tylko to jego takie zafrasowanie pomieszane z szaleństwem. Do pewnego momentu w zasadzie nie wiadomo, czy John DuPont jest szalony i do czego jest w zasadzie zdolny, ale na pewno jest pewnym no, swego rodzaju dziwakiem, no bo będąc, a jeszcze do tego oczywiście ma skomplikowane relacje z własną matką, więc...
Tak, matka, jest... która nie wiem, czy tobie, ale mi kojarzyła się z taką figurą matki z Psychozy Hitchcocka.
Bardzo,
wjeżdża
bardzo.
Na tym wózku inwalidzkim i praktycznie jest...
Sama się zaczęłam naprawdę bać o w ogóle co ona zrobi, czy nie wiem, czy nie wstanie, czy nie zrobi czegoś, nie wiem, ale naprawdę te wszystkie relacje są bardzo dokładnie i bardzo tak naprawdę z ujęciem każdego detalu sformułowane i nie dziwne, że ten film jest rzeczywiście dość długi, ale jak to u Benneta Millera, rzeczywiście to jest jego autorski styl.
Tak, no i tutaj też miałem na myśli, mówiąc o poglądzie Millera na kino, to, że ci bohaterowie praktycznie ze sobą nie rozmawiają. Te jakieś emocje, które, to napięcie, które w nich buzuje, jest bardziej pokazywane cieleśnie. Channing Tatum jest tutaj świetnym przykładem i moim zdaniem to jest najlepsza rola w tym filmie, mimo że ma dość ograniczoną aparycję z racji swojej postury, to jednak idealnie wpasowuje się w model zapaśnika, który tak naprawdę został zapomniany dzień po, tak jest prezentowany w filmie, dzień po byciu mistrzem olimpijskim, czyli w szczycie kariery. Widzimy go przecież, jak on mieszka w jakimś obskurnym domu i żywi się jakąś fatalną dietą, zupkami chińskimi, jakimiś tanimi burgerami. No i wyładowuje całe swoje emocje tylko w jeden znany sobie sposób, czyli bijąc albo siebie, albo biorąc udział w zapasach, albo tłukąc jakieś przedmioty. Także to siłą Foxcatchera na pewno są te niuanse, które Miller bardzo dobrze prowadzi i ten film skupia się w całości na sile reżysera. Natomiast co do Steve'a Carella i charakteryzacji, to no ona jest przesadna. On go praktycznie tam nie widać. On jest, ma tyle warstw na sobie różnych make-up. Różnych, tutaj akurat terminologia charakteryzatorska.
Silikonowych zapewne. Znana,
natomiast no, silikon na pewno posłużył mu za nos. I moim zdaniem trochę tego aktora tam nie widać. On jest jakby tak przykryty, że praktycznie nie ma miejsca na gestykulację ani na mimikę i on jest trochę bardziej taką taką właśnie figurą, tak? Nie, czyli kimś nieokreślonym, kto tak naprawdę się pojawia i nie wiadomo co myśli i tak naprawdę nie wiadomo co mówi. I to oczywiście scenariuszowo może to być plus, bo może być on postacią nieokreśloną, natomiast no, trochę powoduje to mętliku, jeżeli chodzi o samo patrzenie na aktora.
Dla mnie w sumie rzeczywiście widać było, że ma czasami problemy nawet z mówieniem przez ten nos i na pewno w pewien sposób musiał zapanować nad też nową dla niego sytuacją. Natomiast mimo wszystko, mimo rzeczywiście tego, że to było widać, a nie powinno, to myślę, że jego takie wyciszenie, konfrontowane z tym, że my znamy go zupełnie z innych ról, no dobrze, była Little Miss Sunshine, która też była taką jego rolą.
Czytam,
The Way, Way Back też jest film tak, sprzed roku.
W każdym razie
najlepsze, najgorsze wakacje, bardzo dziękuję. W każdym razie jakby to jego emploi dotychczasowe stoi w kontrze do tego, co zrobił u Benneta Millera, mimo że miał ograniczone też środki tego swojego wyrazu. Myślę, że może on po prostu rzeczywiście chciał wyglądać jak John DuPont i chciał być Johnem DuPontem. Nie wiem, jak się zachowywał jego bohater, ale wydaje mi się, że może właśnie dlatego, że wykorzystywał tak ograniczone środki artystycznego wyrazu, być może właśnie o to chodziło i na tym bym się skupiła, aczkolwiek rzeczywiście masz rację co do tej charakteryzacji, że mnie również momentami utrudniała odbiór tej postaci, no i przez to niektórych scen, w których występował.
Tak, ale ogólnie chyba zgadzamy się, że Foxcatcher to kolejny bardzo
to jest
udany
bardzo,
film Benneta
bardzo Millera. Dobry film, szczególnie pod względem właśnie scenariusza i reżyserii, więc to dla mnie najmocniejsze punkty, no i aktorstwo.
I tutaj też mała rada, zwrócenie uwagi na zakończenie tego filmu i na to, jak ono jest przygotowywane przez Millera. Jest praktycznie niezauważalne, bo wynika jedno z drugiego i nie ma takiego przejścia właśnie charakterystycznego dla większości widowisk, że jest tak to anonsowane już kilkadziesiąt minut wcześniej, że czy kilkanaście w tym przypadku, znaczy kilkanaście w przypadku tego typu kina, że oto będzie efektowny finał. Tutaj wszystko jest płynnie.
A finał jest efektowny. A teraz myślę, że możemy przejść do zestawu nowelek filmowych, Czyli do filmu sygnowanego nazwiskiem Pedro Almodovara, ale nie dajcie się zwieść, on owszem produkuje ten film, ale reżyserem jest Damian Chiffron z Argentyny, czyli rozmawiamy o dzikich historiach.
W następnym filmie, to co możemy powiedzieć, to na pewno nie będzie musiał się wyręczać Pedro Almodovarem.
Na pewno nie.
Bo w filmie jego nazwisko zostanie zapamiętane.
To jest film, który ujął mnie niesamowicie od samego początku. No ale właśnie, składa się z chyba 6 nowelek, tak mi się wydaje. Od samego początku w zasadzie nie ma nawet czasu na zastanowienie, bo one przechodzą może nie płynnie, bo one nie mają w sumie nic ze sobą wspólnego, poza tym, że główni bohaterowie odczuwają niesamowity gniew i są wręcz niesamowicie zdenerwowani w pewnym momencie, no i to właśnie prowadzi
eufemizm.
Do... Tak, no właśnie, i to prowadzi do pewnych dramatycznych sytuacji, ale nie jest tak dramatycznie, jakby mogło się wydawać, bo wszystko jest określone niesamowicie inteligentnie wplecionym czarnym humorem, który do mnie bardzo trafia i w zasadzie nawet nie wiem, którą historię wybrałabym jako swoją ulubioną. Z pewnością mogłabym za to spędzić jeszcze kilkanaście może minut nawet oglądając kolejną nowelę, bo rzeczywiście one wydobywają to, co jest najlepsze z takich codziennych sytuacji, to znaczy najlepsze, najgorsze.
Tak, o to chodzi, wiesz, bo tak naprawdę z każdej z tych nowelek można by zbudować i prawdopodobnie większość filmów byłaby zbudowana na jakimś dramacie obyczajowym, bo to są scenki praktycznie zakorzenione z tego, co my widzimy na co dzień. Tutaj mówię o nowelce Bombito, czyli o zmaganiu się z urzędnikami. To chyba jest urząd, no jeden z urzędów, który się zajmuje z pobieraniem opłat za holowanie samochodów zaparkowanych w nieodpowiednich miejscach. To po prostu irytuje człowieka na co dzień. I tylko, że Chiffron robi coś niesamowicie wywrotowego, bo on z tych takich zwykłych społecznych obserwacji wyciąga niesamowite połączenie komedii z trochę z taką groteską i z takim właśnie filmem zemsty, ale też takim bardzo przewrotnie opowiedzianym. Akurat w nowelce Bombito jest jeszcze cudowny taki anarchistyczny wymiar. Plus odniesienia, bo tak naprawdę ta nowelka to jest taki rozwinięty, znaczy i rozwinięty i trochę zepchnięty na inny tor, upadek Joela Schumachera. Samo nowelka z rozgrywająca się na autostradzie, kapitalna, prześmieszna i odwołująca się do języka, tutaj trochę to będzie klisza, do języka Tarantino. Też kojarzyłam się z Pojedynkiem na szosie Spielberga.
Dokładnie, ale też mnie się troszeczkę kojarzyła z Tarantino też nowelka, która się rozgrywa w kuchni, w przydrożnej restauracji. To było rzeczywiście też bardzo takie czarny humor pomieszany z taką satyrą trochę, ale jednocześnie trochę porachunków, może nie gangsterskich, ale jednak coś w tym jest.
Z taką czystą przemocą. Trochę pokazano w takim krzywym zwierciadle, że ona nie jest tak jednoznacznie prawdziwa. Ona jednak wykluwa się z takiej historyjki, którą też moglibyśmy zaobserwować siedząc w jakimś tam podrzędnym barze.
Jednym słowem, one wszystkie, mimo że są tak różne, są niesamowicie fajnie zrealizowane w ten sposób, że po prostu nawet jeśli nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, z jaką bohaterowie się spotykają właśnie w filmie, potrafimy się z tymi osobami utożsamić. Przynajmniej ja tak miałam, że po prostu w pewnym momencie rzeczywiście czułam niesamowitą więź z tymi bohaterami, no bo to są rzeczy, które rzeczywiście mogą się wydarzyć, a jednocześnie ten troszeczkę latynoamerykański sznyt, który przemyka gdzieś właśnie między tymi nowelami, sprawił, że to się oglądało z naprawdę z niemym zachwytem.
Tak, to jest niesamowita werwa. Ten film jest tak opowiadany, jak mówiłaś, że nie mamy czasu w ogóle się zastanawiać nad niczym, bo pierwsza nowelka to jest od razu coś niesamowitego. Jak skąd to się w ogóle bierze? I to jest i tak jest przy każdej kolejnej. Coś jeszcze chciałem dodać do tego filmu ważnego.
Wybacz.
Zapomniałem.
Jak ci się przypomni na koniec, to jeszcze możesz dodać, pamiętaj. Ale to możemy w takim razie przejść do następnego filmu.
Tak, już. Koniecznie.
Już, bo jakby cały czas musimy tego pilnować naszego czasu, żeby nie znudzić nikogo, a mamy tyle do powiedzenia i tyle cudownych filmów, że po prostu się nie można, trzeba tak w ryzach się trzymać. A następny film to będzie film Gra Tajemnic. To jest z kolei film, wszyscy wiedzą, Benedict Cumberbatch, gra Alana Turinga, to już Oscary. Od dawna, Oscary, tak. Od bardzo dawna było wiadomo, że ten film jest szykowany pod nagrody, głównie dlatego, że oczywiście produkują go bracia bracia Weinsteinowie i Miramax, ten producent jest znany ze swojej agresywnej zazwyczaj kampanii w okresie nagród wręczania. No i właśnie ten film jest jednym z takich przykładów, aczkolwiek nie jest może tak kontrowersyjny jak kilka innych posunięć braci Weinstein, bo ten film jest również bardzo porządnie, bardzo skutecznie też zrobiony, znakomite aktorstwo. Morten Tyldum jest reżyserem. To jest film, to jest reżyser, którego można kojarzyć z filmu Kumple Zwycięskiego, albo Łowcy Głów, tak. A Kumple to warszawski festiwal filmowy sprzed kilkunastu już pewnie lat. No i Łowcy Głów, właśnie jeden z bardziej znanych szwedzkich filmów, które się pojawiały u nas w kinach.
To była ekranizacja Jonesbo, tak. Brawurowa nawet.
Brawurowa. No i właśnie, mamy Grę Tajemnic. Myślę, że historia jest w większości znana. Chodzi oczywiście o rozszyfrowanie i w zasadzie złamanie kodu Enigmy, którym posługują się naziści do zatapiania i konwojów i statków wszystkich na wszelkich możliwych wodach, ale najczęściej na Atlantyku. No i oczywiście złamanie kodu Enigmy posłużyło i przyczyniło się w znacznym stopniu do może nie zwycięstwa całkowitego w II wojnie światowej, ale na pewno do ograniczenia ofiar. No i my z historii wiemy, że tego dokonali Polacy, polscy logicy, matematycy i generalnie naukowcy. Z filmu Gra Tajemnic dowiadujemy się, że uczynił to Alan Turing właśnie ze swoim zespołem
znakomitych matematyków. Wbrew oburzeniom są tutaj wzmianki dotyczące udziału polskiego, co prawda bardzo skromne, natomiast nie zostaliśmy całkowicie pominięci.
To znaczy, wiesz, w zasadzie mówicie rzeczywiście, że jakieś oburzenie, kontrowersje, ja bym tego tak nie widziała, to jest oczywiście wolność słowa, a myślę, że na pewno i Turing też oczywiście wiadomo, że ma swój wkład w rozszyfrowanie Enigmy, to, że działo się to na różnych, w różnych miejscach, to absolutnie nie ma znaczenia. Natomiast ten film Gra Tajemnic jest bardzo, bardzo w moim odczuciu takim solidnie zrealizowanym biopikiem i nie oglądałam tego z jakimś przymusem absolutnie. Oglądało się to świetnie, bo naprawdę sceny generalnie były zrobione bardzo porządnie i dokładnie i rzeczywiście odwzorowanie takie tych czasów też świetnie tutaj zagrało moim zdaniem.
Ja bym jednak nazwał ten film filmem o Turingu, a nie o Enigmie. Bo nawet jak widzimy Turinga w jednej z pierwszych scen, w których on właściwie sam zgłasza się do rozwiązania zagadki Enigmy, to jego specjalnie jakieś powołanie nie obchodzi. On po prostu chce rozwiązać ciekawą zagadkę. Enigma jest taką zagadką wczesny czas najtrudniejszą i tego tak naprawdę najmocniej interesuje. Zresztą Tyldum skupia się bardzo na Turingu, on idzie z nim przez całą tą historię. Enigma jest tak naprawdę tym najbardziej rozbudowanym etapem, natomiast później jeszcze jest życie prywatne Turinga, dość przykre. Może już nie będę zdradzał więcej szczegółów, natomiast to jest siłą tego filmu. Trzymanie się bohatera i to broni Grę Tajemnic przed takim kurzem, który przeważnie osadza się na takich czysto biograficznych filmach. To nie jest przeciężkie, choć opowiadane jednak w taki dość klasyczny sposób. Mam tutaj na myśli, że takie stałe elementy, które się pojawiają w tego typu filmach, czyli dzieciństwo, czyli nieszczęśliwa miłość i później nieszczęśliwe życie. I to tutaj wszystko jest zestawiane ze sobą też dość klasycznie, natomiast to jest świetnie opowiadane. To jest nie ma właśnie tutaj takich momentów przestoju, że znowu oglądamy tą kolejną scenę, że zaraz mimo tego, że wiemy, że to się wydarzy, to jednak jesteśmy ściśle związani z tym bohaterem. No to też jest oczywiście wielka zasługa Benedicta Cumberbatcha, bo rola jest bardzo mocna, jest całkowicie autentyczna, bez żadnej fałszywej nuty, już używając tutaj terminologii, po prostu jest całkowicie wiarygodny Cumberbatch w tym,
dla
co
mnie
robi, to w
siłą, ja absolutnie się zgodzę, dlatego że generalnie Cumberbatch jest, mimo że jest aktorem docenionym, wywodzi się z tej w zasadzie nowej szkoły brytyjskiej. To są ci aktorzy, którzy zaczynają w teatrze albo wiążą swoją teraźniejszą pracę właśnie z teatrem. I Cumberbatch i na przykład Tom Hiddleston to są aktorzy, którzy bardzo czynnie działają właśnie na deskach teatru i on i tutaj bardzo czuć moim zdaniem to jego klasyczne przygotowanie do zawodu, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że on zazwyczaj w takich rolach pierwszoplanowych się do końca nie sprawdzał. Mam na myśli oczywiście Piątą Władzę sprzed chyba 2 lat, gdzie grał właśnie główną, podstawową rolę, dźwigał na swoich barkach cały film. Tam to się do końca nie udało. Tutaj moim zdaniem rzeczywiście od początku do końca gra pierwsze skrzypce i oczywiście jest wspomagany przez znakomitych aktorów na drugim planie. Choćby wymienić Marka Stronga, który dla mnie jak zawsze tutaj znakomicie sobie radzi, ale też całą plejadę, czy Matthew Good, czy nawet Keira Knightley. To są aktorzy, którzy go znakomicie wspomagają. A po drugie jeszcze chciałam dodać o tej o tych różnych wątkach, o których wspomniałeś, że pokazywane jest życie Turinga od w zasadzie jego dzieciństwa, rzeczywiście. Ale dla mnie ciekawostką jest to, że w zasadzie, może nie ciekawostką, ale tym, co może wyróżnia ten film, jest to, że Tyldum też nie stosuje takiej chronologii, prawda? On jakby nie idzie od samego początku i nie pokazuje tego, tylko bardzo umiejętnie przeplata pewne wątki z dzieciństwa i zresztą z różnych etapów życia Turinga właśnie z jego obecną pracą, w ten sposób, że jakby, prawda, zaczynamy od teraźniejszości, później się cofamy, później jeszcze się cofamy, więc to są takie, to ma wszystko swoje uzasadnienie, więc to też wymagało niesamowitej dyscypliny ze strony twórców filmu. No i też właśnie reżysera, który jakby potrafił nad tym wszystkim zapanować, że na przykład nie ma jakichś luk logicznych, co jest bardzo, co w zasadzie jest bardzo częste w takich sytuacjach.
Tak, no ja też cały czas myślałem o innym filmie biograficznym, który widziałem stosunkowo niedawno, to jest Get On Up, gdzie tam reżyser cały czas chciał nam pokazać, jaki jego bohater jest świetny, jaki jest fajny i stosował różne sztuczki też związane z chronologią. No i skutek miało to całkowicie odwrotny, bo miał się już tego bohatera dosyć po godzinie. Natomiast tutaj jest całkowicie odwrotnie. Myślę, że Turing też nie jest taką jednak w Polsce znaną postacią. Także z czystym sumieniem możemy polecić ten film nie tylko jako dobre rzemiosło, ale jako taką czysto też świadomościową pozycję.
Nie, dla mnie jak najbardziej.
Świetna historia też o wielkim umyśle, który został niestety... Został niestety zniszczony.
No i tak, historia rzeczywiście doceniła go po latach, dopiero już po jego śmierci został rzeczywiście uwolniony od tych wszelkich zarzutów związanych z jego homoseksualizmem, to było zresztą raptem 2 lata temu, Królowa
tak,
Elżbieta.
Tak, to ma bardzo gorzki posmak.
Rzeczywiście no, sytuacja nieciekawa, natomiast historia się upomniała o tego genialnego matematyka, logika. No i rzeczywiście gra tajemnic to też jest jeden z faworytów naszych stycznia, na pewno. To teraz przejdźmy od tych nagród oscarowych, przejdźmy troszeczkę, cofnijmy
bliżej
się wstecz.
Bliżej
Europy,
ale jednocześnie,
jeżeli chodzi o nagrody, rzeczywiście, bo film, o którym teraz porozmawiamy, to jest film chiński, który święci triumfy na festiwalach, no w zasadzie w wielu zakątkach globu, ale zaczęła się jego triumfalna droga na zeszłorocznym Berlinale. Już no, za chwilę się zaczyna kolejna edycja tego niemieckiego festiwalu, a ten film dopiero wchodzi do nas do kina, ale w zasadzie może dobrze, że potrzebowaliśmy na pewno trochę czasu, żeby się jeszcze z tym filmem oswoić, ale było warto.
Tak, o Berlinie, to jest chyba dobry moment, bo teraz o Berlinie będzie się stopniowo zaczynało mówić jako festiwalu, który nadchodzi, jednym z najważniejszych. No i jako zwycięzcę poprzedniej edycji na pewno część osób będzie chciała tą pozycję nadrobić.
A rozmawiamy właśnie o filmie Czarny Węgiel, Kruchy Lud, o czym wspomnieliśmy. Ale to jest rzeczywiście, no film, tytuł jest może długi, ale rzeczywiście tam się bardzo dużo dzieje też w tym filmie. Reżyser Yinan Diao, który w zeszłym roku nie tylko właśnie wygrał za ten film, ale też jego główny bohater również zwyciężył na tamtym festiwalu. W Polsce był już pokazywany na przykład na zeszłorocznej Wiośnie Filmów.
Można to wspomnieć, że to jest film gatunkowy. To jest kryminał, czysty kryminał noir. Co jest ważne może, o czym chciałbym wspomnieć na początku, to że do tego filmu trzeba podejść najlepiej dwukrotnie. Mimo tego, że on nie jest jakoś, jest wymagający pod kątem klimatu, natomiast moje pierwsze zetknięcie z nim powodowało tak pewien enigmatyzm, który z tego filmu płynął i takie pewne nieokreślenie związane z odczuciami co do niego. Natomiast przy drugim podejściu, przy drugim obejrzeniu Czarnego Węgla, Kruchego Lodu, no to jest całkowicie odmienne. To jest świetny kryminał i daje się tutaj wyczuć najmocniej ducha Romana Polańskiego i odniesienie do klimatu Chinatown.
Cieszę się bardzo, że wspomniałeś akurat o Polańskim, bo mam podobne odczucia, ale też mam podobne odczucia, co już jest chyba tradycją, co do tego podwójnego seansu, dlatego że ten film naprawdę bardzo, bardzo ważny jest, w jakich okolicznościach jest on oglądany, bo rzeczywiście tam, ponieważ tam się bardzo dużo, znaczy może dużo się nie dzieje, natomiast tam są rzeczy rzeczywiście, bardzo jest wiele niuansów i detali, więc na te rzeczy trzeba zwrócić uwagę, a nie zawsze się można skupić, prawda?
Tak, tak. I tutaj myślę, że tutaj był mój błąd w pierwszym podejściu do tego filmu, że nie poświęciłem temu filmowi dostatecznie wiele uwagi, a mimo tej powolnej, wydawałoby się, narracji, on jednak zawiera bardzo dużo takich rzeczy, które później wracają rykoszetem. Mhm. I tutaj tak naprawdę każda scena w tym filmie jest znacząca. Mhm. I dla opowieści, tak. I dla samej warstwy emocjonalnej. Może powiem trochę o fabule tego filmu. Tak naprawdę już pierwszy kadr odsłania przed nami to się wydarzyło. Mhm. Widzimy ludzką rękę, która sunie po składzie z węglem. No, wiemy, że ciało zostało rozczłonkowane i prowadzone jest śledztwo. Śledztwo dość szybko znajduje swój finał w jednej z najlepiej chyba zrealizowanych strzelanin, jakie było mi dane zobaczyć. Jest to naprawdę scena całkowicie nie dająca się przewidzieć. Mhm. W ogóle wydaje mi się, że clue tego filmu jest spełnienie takiej zasady, że dobrym filmem możesz nazwać film, w którym nie wiesz, co się za chwilę stanie. Mhm. Ja na przykład tak miałem z Czarnym węglem kruchym lodem, że byłem totalnie zbity z tropu i zastanawiałem się, co dalej mnie w tej fabule spotka.
Ja miałam bardzo podobnie, ale tam w ogóle... Z chińskimi filmami ja mam określoną trudność, jeżeli chodzi o ich odbiór, dlatego że to są zazwyczaj filmy, które bardzo dużo wplatają elementów takich kulturowych, takich zupełnych odrębności. Bardzo dużo jest tam nawiązań do tradycji. W tym filmie jest ich również sporo, ale reżyser bardzo umiejętnie wprowadza widza i przez to, że właśnie te niektóre sceny są dość długie i one są wymagające, to jednak ja nie czułam się zagubiona. W zasadzie przynajmniej przy tym drugim seansie, bo rzeczywiście przy pierwszym to jeszcze dochodzą inne czynniki, prawda? To jest też nowość, to jest też przyzwyczajenie się do specyficznego właśnie toku narracji, do tych bohaterów, którzy są, prawda, bardzo podobni do siebie w sumie, a jednocześnie jednak to wymaga troszeczkę skupienia. Także już kiedy nareszcie wchłonęłam ten film, rzeczywiście on zostawia niesamowite piętno i do tej pory się zastanawiam nad wieloma symbolami, które zostały gdzieś tam ukryte. Myślę, że na pewno wiele wyjaśniłoby, gdyby jakby wychowywać się w tej kulturze też. I na pewno odbiór tego filmu pod różnymi szerokościami geograficznymi jest inny. Natomiast myślę, że to jest zdecydowanie bardzo wartościowa pozycja. Jeśli mówić o jakichś elementach technicznych, to i zdjęcia, i również montaż, nawet tej sceny, o której wspominasz, to jest nie pierwszy raz, kiedy Sebastian wspomina o tej scenie strzelaniny.
Tak.
W zasadzie to się wszystko zaczyna od tej sceny i się wszystko na niej kończy.
Naprawdę niebywała scena, pokazana też w szerokim planie. W ogóle bardzo często Jan Diao stosuje szerokie plany. Mhm. I to robi piorunujące wrażenie takiego chłodu. Bo moim zdaniem to jest film o marazmie. Mhm. Bo on jest też niesamowity pod tym względem, że nie wiem, czy ty tak miałaś, natomiast to śledztwo, jego rozwiązanie, cała zagadka, która się wyjaśnia, ona tak naprawdę... ją podsumowuje taniec głównego bohatera, który nie wiadomo, czy jest w tym momencie pijany, bo to też jest jego przywara, czy jest trzeźwy. No i ostatnia scena, bo film tak naprawdę miał, to jednym z jego tytułów są fajerwerki w świetle słońca, i on kończy się właśnie taką sceną, która jest bardzo ponurym żartem. I to jest taka już refleksja niezwiązana ze specyfiką.
No jest, rzeczywiście, masz absolutnie rację. Ja mam, no, często mam też podobne odczucie, jak oglądam filmy rosyjskie z kolei, bo tam jest też takie też przygnębienie ogólne. Myślę, że w tym filmie też to dominuje, natomiast ma jednak ten taki rys niesamowitej oryginalności, więc to się wszystko bardzo chłonie. Tak, jest się bardzo takim otwartym na to wszystko, czym karmi nas w tej sytuacji reżyser. I wydaje mi się, że rzeczywiście i końcowa scena i te właśnie wiele, wiele scen, które zostają z nami po seansie, są zrealizowane mistrzowsko, więc nawet jeśli nie doceniłam początkowo tego werdyktu z Berlina, bo cały czas myślałam o Boyhood, wiadomo, ale jakby po tym drugim seansie zdecydowanie się docenia te wszystkie tropy, które pozostawił reżyser i jego aktorzy, i zdecydowanie myślę, że to jest dobre zakończenie dzisiejszego też odcinka.
Tak, zostaniecie nagrodzeni, podejdźcie do tego filmu uważnie, nie popełnijcie naszego błędu, jest to film bardzo bardzo wartościowy i konieczny wręcz w repertuarze. To było 5 filmów, które dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Jak widzicie, byliśmy zgodni, że to są filmy świetne i naprawdę warto je zobaczyć. W styczniu po prostu trzeba siedzieć w kinie i to jest...
Trzeba siedzieć. A jeszcze czekamy na Birdmana oczywiście. No już w zasadzie widzieliśmy, ale myślę, tak. że to też będzie kolejne podejście. Wiele polskich świetnych filmów wchodzi. Hiszpanka na przykład Carte dzisiaj Blanche. Ma Carte Blanche, Ziarno Prawdy. O tych filmach też na pewno będziemy mówić jeszcze nie raz i też się na pewno zmobilizujemy, żeby je zobaczyć.
Tak, a solenny tak. Nie obiecuję.
Więc pamiętajcie o tym, żeby komentować nasze odcinki. Też bardzo chętnie przyjmiemy każdą propozycję, jeżeli chodzi o jakieś filmy, o których moglibyśmy porozmawiać. No i zawsze czekamy na te wszystkie sugestie. Mamy nadzieję, że nas oglądacie i że spotkamy się w...
Że ściągacie odcinki na iTunesach.
Że ściągacie odcinki na iTunesach i że spotkamy się w takim albo szerszym gronie następnym razem.
Tak, moc filmów przed nami. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj.
Do zobaczenia.
Idźcie do kina.